Na początku naszych studiów poświęconych Księdze Przysłów wspominaliśmy o tym, że choć głównym autorem tej księgi jest Salomon, znajdują się tu także przysłowia innych mędrców. Przedostatni rozdział Księgi Przysłów przedstawia nam jednego z nich o imieniu Agur. W pierwszym wierszu, czyli z tego rozdziału Księgi Przysłów, czytamy: słowa Agura, syna Jakeza z Masa, mowa tego człowieka do Itiela i Ukala. Nieznane są nam osoby, którym zadedykowano te treści. Możemy jedynie wskazać na fakt, że w języku hebrajskim imię Agur oznacza kogoś, kto zbiera, kto gromadzi. Natomiast imię ojca Agura, Jake, znaczy pobożny, zwracający uwagę na sprawy Pana. Możemy więc wstęp rozdziału 30 sformułować podobnie, jak czyni to Wulgata: słowa gromadzącego, syna pobożnego, widzenie, które powiada mąż, z którym jest Bóg. Po tym wstępie autor wyznaje, że jest świadomy swojej niewiedzy. Jestem najgłupszy z ludzi. Nie mam ludzkiej zdolności. Nie nabyłem mądrości. Wiedza świętego mi obca. Jest to właściwa postawa. Prawdziwy mędrzec zachowuje pokorę, bo zdaje sobie sprawę, jak wielu rzeczy jeszcze nie wie. Pamiętamy stwierdzenie Sokratesa: wiem, że nic nie wiem. W porównaniu z wiedzą Boga, poznanie ludzkie jest zawsze niepozorne, znikome. Nie nabyłem mądrości. Wiedza świętego mi daleka. Kto wstąpił do nieba i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swojej garście? Kto wody owinął płaszczem? Kto krańce ziemi utworzył? Jakie jest jego imię? A jakie syna? Wiadomo ci może? Te pytania są niezwykle podobne do znanych nam słów pochodzących z Księgi Hioba. Bóg zadawał Hiobowi podobne pytania dotyczące stworzenia, dotyczące pochodzenia świata. Pan Jezus powiedział, jak zapisał jego uczeń, apostoł Jan: nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, kto zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Te słowa Chrystusa świadczą o tym, że Jezus jest tym jedynym, który może powiedzieć całą prawdę o stworzeniu, o pochodzeniu wszechświata. Nikt z nas, nikt z naukowców nie jest w stanie przeniknąć całej rzeczywistości. Tylko Jezus ma wgląd w całe stworzenie. On współuczestniczył w dziele stworzenia. To On jest kamieniem węgielnym wszystkiego, co zostało stworzone. Dla Niego i poprzez Niego został stworzony cały wszechświat. Pamiętajmy o tym, że choć wiele jest teorii powstania świata, nikt z ludzi nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd w ogóle wzięła się materia, skąd wzięły się pierwsze atomy wodoru. Jedynie wszechmocna, wiecznie istniejąca istota mogła powołać do istnienia świat materii. W przeciwnym razie wszelkie prawa fizyki, chemii i logiki musiałyby zostać zakwestionowane. Materia nie jest wieczna i materia nie mogła powstać sama z siebie. Tego dowodzi coraz wyraźniej współczesna nauka. Jedynie Bóg zna odpowiedzi na wszystkie pytania. To On stworzył wszechświat, który my mozolnie, odrobina po odrobinie, cząstka po cząstce badamy i odkrywamy. Ale każdemu z nas Bóg może zadać pytanie podobne do pytania postawionego Hiobowi: gdzie byłeś, kiedy ja zakładałem podwaliny ziemi? W 4 wierszu 30 rozdziału Księgi Przysłów czytamy: kto wstąpił do nieba i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje garście? Kto wody owinął płaszczem? Kto krańce ziemi utworzył? Jakie jest jego imię? A jakie syna? Wiadomo ci może? Wiemy, że imię Bożego Syna to Jezus Chrystus. Jedynie On i Ojciec i Duch Święty, jedynie Trójjedyny, objawiający się nam w Piśmie Świętym, żywy Bóg, zna i przenika całą rzeczywistość. pozbądźmy się wszelkiej pychy i uczmy się mądrości od Wszechmogącego Pana, Stwórcy i Zbawiciela. Każde słowo Pana w ogniu wypróbowane tarczą jest dla tych, co doń się uciekają. To słowa 5 wiersza 30 rozdziału Księgi Przysłów. Każde słowo Boga w ogniu wypróbowane, to znaczy doskonałe, czyste, i ma ono moc, by oczyścić nas z wszelkiego brudu, by oczyścić i uświęcić nasze serca i umysły. Każde słowo Boga w ogniu wypróbowane tarczą jest dla tych, co doń się uciekają. Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał, nie uznał za kłamcę. Nie możemy swobodnie dodawać do słów Biblii jakichś swoich interpretacji, tradycji, dodatków. Żadne ludzkie słowo, żadna ludzka myśl nie może być traktowana na równi ze Słowem Boga. Dalej czytamy od wiersza 7. Proszę cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, proszę, nim umrę. Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie. Nie dawaj mi bogactwa ni nędzy. Żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewiernym. Nie rzekł, a któż jest Pan? Lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać. Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie. To prośba o ochronę przed zakłamaniem, przed plotkami, przed obmową, przed fałszem. Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie. To pierwsza prośba. A druga? Nie dawaj mi bogactwa ni nędzy. To prośba o wytrwanie, czy to w bogactwie, czy w nędzy, w szczęściu, czy w nieszczęściu. Żyw mnie chlebem niezbędnym, to znaczy daj mi tyle, ile potrzeba, a przede wszystkim nasyć mnie chlebem Twojego słowa. Dalej Agur woła, jest plemię w swych oczach niewinne, a nie jest obmyte z brudów. Jest plemię o wzroku wyniosłym, powieki ma w górę wzniesione. Jest wielu ludzi, którzy uważają się za sprawiedliwych. Twierdzą, że są w porządku, że nie można od nich już niczego wymagać. Są dumni ze swoich osiągnięć, zadowoleni ze swojego stanu. Są niewinni, czyści w swoich oczach, podkreśla Agur. Ale tak naprawdę nie są obmyci z brudu. Wydaje im się, że są samosprawiedliwi, kiedy w rzeczywistości potrzebują Zbawiciela. Nie ma człowieka bezgrzesznego, kogoś, kto dzięki swej własnej sprawiedliwości mógłby stanąć przed Bogiem i zostać uznanym za niewinnego. Każdy z nas popełnia wykroczenia przeciw Bożym prawom w sferze czynów, słów i myśli. Przed Bogiem możemy stanąć jedynie obmyci krwią Jezusa Chrystusa, Bożego Baranka. On jest jedyną drogą wiodącą do Ojca. Tylko gdy przyjmiemy Go, gdy uznamy za swojego Zbawiciela i Pana, możemy wraz z Nim wkroczyć do Bożego Królestwa. W drugiej części przedostatniego 30 rozdziału Księgi Przysłów znajdujemy tak zwane przysłowia liczbowe. W przysłowiach tego typu pojawiają się liczby, które mają zaostrzyć uwagę słuchających. W 15 wierszu czytamy: pijawka ma dwie córki. Przynieś, przynieś. Trzy rzeczy są nigdy niesyte. Cztery nie mówią dość. Widzimy, że na początku pojawiają się cyfry, które wzmagają naszą ciekawość. A potem następuje wyliczenie, wypunktowanie owych czterech rzeczy, które nigdy nie są syte, którym nigdy nie dosyć. Szeol, niepłodne łono, ziemia wody niesyta, ogień, co nie mówi dość. Szeol, niepłodne łono, ziemia wody niesyta i ogień, co nie mówi dość. Jako pierwszy wymieniony jest Szeol, czyli kraina umarłych. Kraina umarłych nigdy nie jest nasycona. Wszyscy, i ja, i ty, żyjemy w wielkiej procesji pogrzebowej. rozpoczęła się ona na wschód od Edenu, wraz ze śmiercią Abla, syna Adama i Ewy, i trwa poprzez wieki aż do dzisiaj. Świat, w którym żyjemy, jest jednym wielkim cmentarzyskiem. Każdy z nas będzie musiał przejść przez próg śmierci. Szeol, kraina umarłych, nigdy nie jest nasycona. Druga spośród nienasyconych rzeczy to niepłodne łono. Jest tak wiele kobiet, które z różnych przyczyn nie mogą mieć dzieci. Chciałyby trzymać w ramionach ukochane maleństwo. Pragną, by malutkie rączki objęły ich szyję, by maleństwo powiedziało: mamo. To ich pragnienie nigdy nie zostaje zaspokojone. Jest to problem nie tylko bezpłodnych kobiet, ale także ich mężów, którzy pragną być ojcami. Jedynym wyjściem i dobrym wyjściem w tej sytuacji jest zaadoptowanie osieroconych lub niechcianych dzieci. Trzecia z wymienionych rzeczy to ziemia, wody niesyta. Nietrudno jest nam wyobrazić sobie ziemię, która spragniona jest wody. Znamy wszyscy obraz pustyni. Czwartą nienasyconą rzeczą jest ogień, który wszystko trawi i nigdy nie mówi dość. Wiemy, jak niepowstrzymany potrafi być ogień. Na przykład, gdy w czasie suszy wybucha pożar lasu. I takim obrazem kończy się pierwsze przysłowie liczbowe zapisane w 30 rozdziale Księgi Przysłów. A dalej, w wierszu 18 i 19 czytamy: trzech rzeczy pojąć nie mogę, a czterech nie znam. Drogi orła po niebie, drogi węża po skale, drogi okrętu po morzu i drogi mężczyzny u młodej kobiety. Różnie tłumaczy się sens tego przysłowia. Wspólną cechą czterech wyrysowanych tu obrazów jest trudność w ukazaniu śladów zarówno przelotu orła, prześliźnięcia się węża, jak i przepłynięcia okrętu. Podobnie jest w przypadku spotkania mężczyzny i młodej kobiety. Chodzi tu głównie o ukazanie siły popędu płciowego i tajemnicy powstawania nowego życia w łonie matki. Każdy związek kobiety i mężczyzny jest unikalny, niepowtarzalny. Małżeństwo nigdy nie jest czymś nudnym, czymś schematycznym, gdy przyjmuje się je i przeżywa jako Boży dar, jako piękny, twórczy plan Boga. Małżeństwo jest odbiciem relacji Boga i ludu, Chrystusa i Kościoła. Jest to piękny obraz. Jakże wielkie powołanie i przywilej dla każdego z nas, kobiet i mężczyzn. Możemy być uczestnikami wielkiej tajemnicy. Oby nasze małżeństwa przypominały choć trochę związek miłości Pana i Jego ludu, Chrystusa i Kościoła. Następne przysłowie liczbowe zapisane jest w 21, 2 i 3 wierszu 30 przedostatniego rozdziału Księgi Przysłów. Czytamy: pod trzema rzeczami drży ziemia i czterech znieść nie może. Pod niewolnikiem, gdy królem zostanie, pod głupcem, gdy je dosyta, pod pogardzaną, gdy żoną i panią zostanie, pod sługą, dziedziczką po pani. Najpierw mowa jest o słudze, który zostaje królem. Tak było w przypadku Jeroboama, pierwszego władcy północnego królestwa Izraela. Jeroboam był sługą Salomona. Po śmierci króla przeciwstawił się Rehabeamowi, synowi i spadkobiercy Salomona. Państwo żydowskie rozpadło się na dwa królestwa. Rozpoczął się długotrwały, ale ciągły upadek Izraela. Sługa, który zostaje królem, z reguły nie jest dobrym władcą. Jako drugi wymieniony jest głupiec, który je dosyta. Możemy od razu przypomnieć sobie postać bogatego człowieka, który zebrał tak wielkie plony, że postanowił zburzyć stare, a zbudować nowe spichlerze, a potem żyć w dostatku i zbytku do końca swojego życia. Ten koniec nastąpił jednak niespodziewanie szybko, jeszcze tego samego dnia. Trzecia postać to pogardzana kobieta, która zostaje żoną. Ten obraz chyba nie wymaga komentarza. Jego prawdziwość ukazuje życie. czwarta postać to służąca, która nagle zajmuje miejsce swojej pani. Jest zazwyczaj o wiele bardziej rozpieszczona i egzaltowana, kapryśna, niż jej była chlebodawczyni. Po tych negatywnych przykładach autor księgi ukazuje nam przykłady pozytywne. I rzecz ciekawa, są to przykłady pochodzące ze świata zwierząt. Czytamy od wiersza 24. Są na ziemi cztery istoty małe, lecz najrozumniejsze z mądrych. Lud mrówczy, chociaż bez siły, a w lecie nazbiera żywności. Jako pierwsze wymienione są mrówki. Istoty maleńkie, niepozorne, ale bardzo pracowite i doskonale zorganizowane. Bóg udziela nam wielu pozytywnych, ważnych nauk poprzez przykład organizacji świata roślin i zwierząt. Już wcześniej autor księgi apelował: do mrówki się udaj, leniwcze. Patrz na jej drogi. Bądź mądry. Nie znajdziesz u niej zwierzchnika, ni stróża żadnego, ni pana, a w lecie gromadzi swą żywność i zbiera swój pokarm we żniwa. Mrówki gromadzą żywność i wszystko, co jest im potrzebne do bezpiecznego życia. Są pracowite, zaradne, świetnie zorganizowane. Troszczą się o swoją przyszłość. Tak, są one dla nas dobrym przykładem. I my powinniśmy być zaradni, pracowici, roztropni. Powinniśmy być dobrze zorganizowani i powinniśmy troszczyć się o swoją przyszłość. W tym sensie, że nie wolno nam postępować lekkomyślnie, rozrzutnie, niemądrze. Chodzi tu o jeszcze coś więcej niż o sprawy materialne. Mamy troszczyć się przede wszystkim o swoją przyszłość w sensie duchowym. Przed nami cała wieczność. Czy troszczymy się o to, jaki będzie ona miała dla nas wymiar? Jeden z rzymskich cezarów, umierając, powiedział: koniec z koroną dla mojej głowy. Nigdy więcej piękna dla moich oczu. Nigdy więcej muzyki dla moich uszu. Koniec ze smacznymi kąskami dla mojego brzucha. A dusza? Moja duszo, co teraz z tobą będzie? Tak, jest możliwe, by żyć tu na ziemi w ten sposób, żeby tylko jeść, pić, żenić się i o niczym więcej nie myśleć. Ale Bóg apeluje, byśmy nie żyli bezmyślnie i lekkomyślnie, ale w sposób odpowiedzialny, mądry, a przede wszystkim, żebyśmy byli przygotowani na spotkanie z Nim, byśmy troszczyli się o swoją wieczną przyszłość. Przykład mrówek ukazuje nam potrzebę pracowitości, zaradności, dobrego zorganizowania. Ale mrówki nie są jedynymi zwierzątkami, na które wskazuje nam autor Księgi Przysłów jako na istoty, od których my, dumni ludzie, możemy się uczyć. W końcowych wierszach 30 rozdziału Księgi Przysłów czytamy o kilku następnych stworzonkach, z których wybierzemy przykładowo dwa. Wiersz 26 i 7 mówią: góraliki, lud wprawdzie niemocny, ale w skale mieszkania zakłada. Szarańcza, która choć nie ma króla, cała wyrusza w szyku. Góraliki to małe gryzonie o długim owłosieniu, krótkich ogonkach i okrągłych uszach. Żyją pomiędzy skałami, gdyż jedyną ich ochroną przed drapieżnikami jest ukrycie się wśród skał. Zwierzątka te są właściwie bezbronne, nie potrafią walczyć, nie są w stanie ukryć się w ziemi, jak potrafi to czynić wiele innych gryzoni. Jedynym ich ratunkiem są skały, gdzie mogą znaleźć schronienie. My też jesteśmy słabi i bezbronni wobec grzechu, wobec zła, wobec własnej egoistycznej natury. Ale mamy skałę, duchową skałę, która daje nam schronienie. Syn Boga, Jezus Chrystus, jest jak nieporuszana skała, na której możemy bezpiecznie budować swoje życie. Drugie wymienione zwierzątko to szarańcza. Choć nie ma widocznego przywódcy, działa w sposób zorganizowany i systematyczny. Jako chrześcijanie często sprawiamy wrażenie niezorganizowanych, rozrzuconych po świecie, przypadkowych grup ludzkich, a jednak kieruje nami niewidzialny przywódca, który jest głową organizmu, ciała, do którego wszyscy należymy, jako wierzący, jako ci, którzy ufają Jezusowi. obyśmy w tym ciele odnaleźli swoje miejsce, obyśmy potrafili wykonywać te zadania, do których powołał nas Bóg.